Im większe były turbulencje, tym lepiej spałam. Przeprowadziłam się do Abu Dhabi. Mieszkałam w tym czasie w hotelu w bardzo dobrych warunkach. Tam nie było żadnego limitu, tam nie było żadnego budżetu. Zawsze tam było bardzo dużo osób, które chciały taką pracę dostać. W ciągu tych 2 godzin musiałam przygotować cały catering, ogarnąć cały samolot, ogarnąć załogę. Byli klienci, którzy byli Polakami. To często były to trudne loty. Uważam, że trzeba bardzo dobrze znać język angielski. Jakie są zarobki miesięczne? Te historie o prezentach akurat w tym przypadku były prawdziwe. Długość paznokcia musiała być konkretna, kolor paznokci musiał być konkretny. Co jest największą trudnością w pracy stewardesy? Uważam, że... Ustawiam, słuchajcie, na razie mikrofon i będzie luźna dzisiaj rozmowa. Będziemy rozmawiać o temacie, o którym ja jeszcze nie rozmawiałam nigdy online, a mianowicie o pracy stewardesy. Nie ukrywam, że próbowałam kogoś znaleźć do tej tematyki i mi się to nie udało, więc jestem ja. Jeszcze dajcie mi moment. Mam wasze pytania. Nie są w żaden sposób one... podzielone, więc może to być trochę chaotycznie, ale zanim zacznę od waszych pytań, to po pierwsze witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Myślę, że raz na kwartał maksymalnie będzie taki odcinek, w którym ja będę solo. Zaraz z powrotem wracamy do rozmów z gośćmi. Chciałam tylko wspomnieć, że sponsorem tego odcinka jest Strefa Przemian. Obecnie jest nowy program treningowy, w którym ja biorę udział. Metoda 3X na szybsze spalanie kalorii, czyli kontynuacja metody 3X z początku roku. Jeżeli chcielibyście ten program treningowy sprawdzić, jest to 12 treningów sfokusowanych, skupionych na spalaniu tkanki tłuszczowej, to link do tego programu będzie poniżej. A teraz chciałam tylko tak z grubsza opowiedzieć, zanim przejdę do waszych pytań, jak wyglądała czasowo moja praca jako stewardesy. I mniej więcej... Teraz próbuję pomyśleć, ile ja miałam lat. Zaraz wam policzę. Teraz mam w tym roku 34, właściwie w kwietniu. Musiałam mieć z 23 chyba, z 23 lata, jak zaczęłam poważniej myśleć o tym, żeby spróbować dostać się do linii lotniczych. A że wiedziałam, że w grę wchodzą tylko linie lotnicze, emirackie linie lotnicze, ze względu na warunki pracy, ze względu na to, w jakich kierunkach można wtedy latać, jakie miejsca będę mogła zobaczyć. Oczywiście, jakie są też kwestie finansowe, jakie też są warunki mieszkania. Więc to były jedyne linie, które rozważałam. Rozważałam w związku z powyższym wtedy. Teraz też chciałabym powiedzieć, że pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej, dlatego że już minęło trochę czasu. Więc rozważałam Emirates, Qatar Airways, Etihad i to były takie 3 linie lotnicze, które ja wtedy wzięłam pod uwagę i wzięłam udział w rekrutacji do każdej z tych linii lotniczych. Pierwszą rekrutacją, jaką przeszłam, to była rekrutacja dla Emirates. Emirates mają bazę w Dubaju i ta rekrutacja to była rekrutacja, gdzie te rekrutacje nie wiem jak wyglądają dzisiaj, ale wtedy one się składały z kilku etapów. Po każdym etapie jakaś część osób odpadała. To były różne ćwiczenia, różne zadania, zarówno zadania w grupach, jak jakieś takie opisywanie siebie, To było bardzo dawno temu, więc już tak dokładnie nie pamiętam, ale generalnie był to cały dzień rekrutacyjny, jeżeli się przeszło do kolejnego etapu, a nawet nie wiem, czy w niektórych przypadkach to nie były dwa dni. Zawsze było bardzo dużo oczywiście kandydatów. Przy Emirates ja doszłam do ostatniego etapu rekrutacji. Niestety na końcu rekrutacji jest takie, albo było, nie wiem jak wygląda to teraz, było takie ćwiczenie, w którym na kartce papieru, na której jest narysowana sylwetka kobiety lub mężczyzny, musicie narysować na niej, gdzie macie, jeżeli macie, tatuaż. I ja w tamtym momencie rzeczywiście ten tatuaż miałam, on był tutaj zaraz na karku i ja ten tatuaż zaznaczyłam. No i to spowodowało, że to był bardzo duży znak zapytania, czy ja tą pracę w ogóle mam szansę dostać. W efekcie jej nie dostałam. I to było moje pierwsze podejście do rekrutacji. W przypadku Qatar Airways od razu mnie odrzucono właśnie ze względu na ten tatuaż. Tutaj moja szczerość chyba się nie za bardzo opłaciła. I w przypadku Etihadu nie powiedziałam, że mam tatuaż, ale też jednocześnie zaczęłam go już usuwać. I faktycznie Etihad Airways zaproponował mi wtedy pracę. W przypadku Etihadu to też było tak, że ja musiałam na rekrutację pojechać do Pragi ze względu na to, że oni nie mają bazy tutaj, w sensie nie latają do Polski. Nie było wtedy, w tamtym okresie, rekrutacji w Polsce, więc byłam na rekrutacji w Pradze. I tak się zaczęła moja przygoda. Przeprowadziłam się, przyspieszając cały proces, przeprowadziłam się do Abu Dhabi w lutym. Teraz nie powiem wam, którego to było roku. 10 lat temu będzie. No tak, 2023 lata to musiał być 2013-2014, coś takiego. Przeprowadziłam się do Abu Dhabi przez pierwszych kilka miesięcy. Dokładnie chyba 6 tygodni przechodziłam trening. To takie są pytania w sumie tutaj od Was, więc ja ten temat rozwinę, więc przy pytaniach przez pierwsze 6 tygodni przechodziłam trening w akademii, którą Etihad ma tam stworzoną. Mieszkałam w tym czasie w hotelu w bardzo dobrych warunkach. I po 6 tygodniach odbywałam, to się chyba nazywało Supi Flight, czyli to są takie próbne loty. One chyba były 3 z tego, co kojarzę. I po tych 3 lotach zaczynałam już normalnie pracę jako stewardesa. Przeprowadziłam się wtedy do takiej akomodacji, która jest zapewniona za darmo przez Etihad. To były zawsze mieszkania, które były w bardzo dobrym standardzie i były dzielone z innymi osobami z tej firmy. Ale każdy oczywiście miał swój pokój, swoją łazienkę i tak dalej, i tak dalej. Była część wspólna, czyli kuchnia, czyli kuchnia i salon, tak. I to były 3 lata pracy dla linii lotniczej, emirackiej linii lotniczej Etihad w Abu Dhabi. Mieszkałam przez 3 lata, tak? To też trzeba tutaj powiedzieć, że to nie było w żaden sposób, nie wyglądało w ten sposób, że ja mieszkałam w Polsce i tylko latałam z Polski tam. Nie, ja przez 3 lata w 100% mieszkałam w Abu Dhabi. Po 3 latach zdecydowałam się z tej pracy zrezygnować. Co i jak i dlaczego, to będzie w Waszych pytaniach. Zjechałam do Polski, miałam taki ambitny plan po prostu wypoczęcia przez 3 miesiące, zregenerowania się, zastanowienia się co dalej, żeby nie podejmować żadnych pochopnych decyzji co do moich dalszych kroków zawodowych, dlatego że nie miałam pojęcia, co ze sobą zrobić. Natomiast już mniej więcej po miesiącu pobytu w Polsce dostałam propozycję pracy na prywatnych liniach lotniczych, VIP-owskich liniach lotniczych. To są takie bardziej ekskluzywne, mniejsze samoloty, które może sobie każdy wynająć z dowolnego miejsca w dowolne miejsce. Oczywiście to są już dużo droższe loty. Na takim locie zazwyczaj jest jedna, maksymalnie dwie stewardesy i jest jedna osoba bądź jedna rodzina, jedna grupa, dla której ten samolot jest wynajęty. Tam pracowałam przez kilka miesięcy, a później dostałam propozycję pracy na samolocie szejka z Arabii Saudyjskiej i pracy stricte już dla niego na jego samolocie. I to taki był mniej więcej timeline, około 5 lat mniej lub więcej takiej pracy, więc teraz zerknę na Wasze pytania, bo dużo rzeczy będzie na pewno w Waszych pytaniach odnośnie tego, co ja już powiedziałam. Pierwsze pytanie i one będą w bardzo przypadkowej kolejności. Pierwsze pytanie, jakie są zarobki miesięczne? I teraz tak, chciałabym podkreślić, że ja już nie latam dobrych 5 lat, więc myślę, że ta sytuacja mogła się mocno zmienić. Ja mogę mówić tylko i wyłącznie na tamten czas, w którym ja pracowałam. Jeżeli chodzi o linie lotnicze emirackie, to tam dużo korzyści płynęło z tego, że nie miało się większych wydatków. A mianowicie mieszkanie, które było tam, zakwaterowanie było darmowe, nie trzeba było za nie płacić. Wtedy, nie wiem jak to teraz wygląda dokładnie w Emiratach, bo już się tak nie orientuję. Czekajcie, przesunę mikrofon. Już się tak nie orientuję, ale wtedy to był też taki czas, że w Emiratach nie płaciło się zupełnie podatków. Być może teraz to wygląda troszeczkę inaczej, więc całą pensję, którą się dostawało, to była pensja, która była nieopodatkowana. Więc właściwie to, co zarabialiście, to było na czysto. I teraz tak. W ogóle dirham wtedy był taki przełożenie prawie 1:1, jeżeli chodzi o złotówkę, więc było to dość podobne. Czyli jeden dirham to powiedzmy w uproszczeniu był 1 złoty. Mniej więcej podstawy, z tego co pamiętam, podstawa to była taka pensja, którą dostawało się bez względu na to, czy latałaś, czy nie. No bo wiadomo, że mogły być różne sytuacje, można było się rozchorować, bla, bla, bla. Więc to było mniej więcej 3750 dirhamów, z tego co pamiętam, czyli 3750 zł powiedzmy. I potem dochodziły do tego zarobki za loty plus tak zwana dieta, czyli pieniądze, które się dostawało na czas pobytu w danym miejscu gdzieś tam za granicą. Przy dobrym miesiącu myślę, że się wychodziło mniej więcej na 12-13 tysięcy z polskich złotych na czysto. Powiedziałabym, że wtedy to był taki przedział pomiędzy 10 a 14 tysięcy złotych. W momencie, w którym byłeś takim startującym stewardem, stewardesą na takim najniższym stanowisku. I wtedy to wyglądało w ten sposób. To były wtedy bardzo dobre pieniądze dla młodej dziewczyny, która miała lat 23 i nie miała nikogo na utrzymaniu, a mogła przy tym jeszcze trochę zobaczyć świata. To były dobre pieniądze. Jeżeli chodzi o zarobki przy prywatnych samolotach, to już jest zupełnie inna bajka i ja nawet bym nie za bardzo chciała tutaj rzucać jakimiś kwotami, dlatego że dla każdego przewoźnika, dla każdej firmy, dla każdego indywidualnego klienta to były inne pieniądze. Natomiast myślę, że trzeba tutaj mówić o takich kwotach 20-30 tysięcy minimum na prywatnych samolotach. Z tym, że ta praca wygląda zupełnie inaczej, ale jak, no to zaraz może będzie możliwość, żeby to opowiedzieć. Czy w międzyczasie było choć odrobinę czasu, aby pozwiedzać dany kraj? I tutaj może być razem, jak radziłaś sobie z jetlagiem. Tego czasu było mało, dlatego że ja robiłam bardzo dużo lotów, które były lotami, one się nazywały ultra long haul flight, czyli to są takie długie loty, często powyżej 10-12 godzin. Bardzo dużo latałam do Stanów Zjednoczonych, sporo latałam do Australii, chociaż mniej, sporo do Azji, więc te loty były bardzo długie i mniej więcej prawie zawsze w każdym z tych miejsc miało się 24-36 godzin odpoczynku, zanim się wracało z powrotem do bazy, którą było Abu Dhabi. Więc było to bardzo męczące, dlatego że robiąc taki lot, nie wiem, 14-godzinny, rzeczywiście było się osobą, która była bardzo już zmęczona. Często to były też nocne loty, więc jeżeli bardzo się chciało coś zobaczyć, to było możliwe. Niemniej jednak często to było na jetlagu, na strasznym wyczerpaniu i chyba na pewnym etapie już po tych tam 2 latach ja bardziej ceniłam sobie odpoczynek niż zwiedzanie, ale tak, na pewno byłam w stanie zobaczyć większość popularnych miejsc na świecie. Tego mi nikt nie zabierze i to było cudowne doświadczenie, mimo tego, że samego latania i samej pracy nie lubiłam i to był powód, dla którego ja tą pracę też skończyłam. I jak radziłam sobie z jetlagiem? Chyba sobie nie radziłam. Teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że ja przez te 3 lata to byłam po prostu non-stop na jetlagu i jakoś tak z tym funkcjonowałam. Jak wygląda rekrutacja na stewardesę? No to tak jak mówiłam, to były takie zgrupowania w różnych miejscach w Polsce. Czasami trwały jeden cały dzień, czasami 2 dni. Różne zadania, bardzo duża grupa ludzi, zawsze tam było bardzo dużo osób, które chciały taką pracę dostać. Później też ten czas oczekiwania na odpowiedź mailową, on też był dość długi, bo to było kilka tygodni na 100%. A w przypadku takiej rekrutacji na prywatne jety to jest w ogóle zupełnie inna historia, dlatego że w przypadku na przykład mojej rekrutacji żeby latać na samolocie u tego szejka, to sytuacja wyglądała tak, że został mi opłacony lot z Warszawy do Londynu, dlatego że on się przemieszczał głównie pomiędzy Londynem a Paryżem. W Londynie spędziłam kilka dni z nim, z jego asystentką i obecną stewardesą. I właściwie to była taka rekrutacja bardzo dziwna. Bardziej na zasadzie, nie byłam tam sama, tam były jeszcze też inne dziewczyny, chyba 3 czy 4. Bardziej na zasadzie spędzania wspólnego czasu, żeby zobaczyć, czy charakterologicznie im odpowiadam, sama nie wiem. Koniec końców pracę dostałam, ale rekrutację ciężko było nazwać rekrutacją, tam nie było jakichś specjalnych pytań, zadań i tak dalej. Czy lepiej wspominam pracę w konkretnej linii lotniczej, czy w prywatnych jetach? To zależy, dlatego że latanie dla dużej linii lotniczej pozwoliło mi zobaczyć bardzo dużo miejsc na świecie. Pozwoliło mi się bardzo dużo nauczyć o sobie, o innych narodowościach, o tym, czego nie chcę robić i w czym nie jestem dobra. To była ogromna lekcja. I na pewno mieszkanie przez 3 lata w zupełnie innym kraju było super doświadczeniem. Ta praca była dużo bardziej przewidywalna, dlatego że ten grafik na cały miesiąc. On był, on się mógł delikatnie zmieniać, ale on był. Natomiast w prywatnych jetach sytuacja wyglądała tak, że ja na 2 tygodnie wylatywałam z kraju do Paryża, do Londynu i tak naprawdę w każdym momencie mógł się wydarzyć lot. Czyli w każdym momencie mógł sobie ktoś stwierdzić, że za 2 godziny chce sobie polecieć z Londynu do Mediolanu na przykład. Ja wtedy w ciągu tych 2 godzin musiałam przygotować cały catering, ogarnąć cały samolot, ogarnąć załogę, pilotów, bla, 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 bla. Ogarnąć siebie oczywiście. I wtedy od razu ten lot się wydarzył, więc tak naprawdę przez te 2 tygodnie było się na takim stand-by'u, a po 2 tygodniach wracało się do bazy, czyli do bazy, do swojego domu, do Warszawy i przez te 2 tygodnie się zupełnie nie pracowało. Więc ta praca była dużo mniej przewidywalna. Była ogromną przygodą, dlatego że miałam możliwość latania po pierwsze na samolotach, na których nigdy w życiu prywatnie nie polecę, dlatego że nigdy mnie nie będzie stać na tego typu lot. Z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy mieli bardzo ciekawe historie. Zazwyczaj jednak, jak jeszcze zanim latałam dla Szejka, a jak latałam dla prywatnych linii, zazwyczaj jednak to byli dość bezproblemowi ludzie, więc praca praca w samolocie była dużo, dużo łatwiejsza. Więc ciężko byłoby mi wybrać. Jedno i drugie nauczyło mnie bardzo, bardzo dużo. Jak dobrze trzeba znać angielski? Uważam, że trzeba bardzo dobrze znać język angielski. W przypadku prywatnych jetów język angielski najczęściej nie był już wystarczający. Tutaj często wchodził w grę język francuski, niemiecki. To były takie języki, które też były bardzo, bardzo pożądane. Tu były też pytania o to, czy płacą tylko za godziny w powietrzu, no więc nie, ma się oczywiście, tak jak powiedziałam, jakąś podstawę, ale ona jest zazwyczaj bardzo niska w porównaniu do tego, co można zarobić z samego latania. Czy większość gości z klasy wyższej jest miła? Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że praca stewardesy to jest praca trudna. W takim sensie, że wyobraźcie sobie, że macie samolot typu Airbus 380, który jest samolotem dwupoziomowym i mieści około 500 pasażerów, z tego co pamiętam. Większość z nich jest w klasie ekonomicznej. I teraz pomijając kwestię tego, czy ktoś jest miły, czy niemiły, no to jednak obsłużenie już nie pamiętam teraz, ile nas było, ale obsłużenie, 300 osób, nawet w 10 osób, to jest dość duże wyzwanie, więc rzeczywiście ciężko się tam pracowało. Ale to też nie jest tak, że na prywatnych jetach zawsze wszyscy byli mili. Niestety, przyznam szczerze, że kiedy latałam tutaj z Polski i byli klienci, którzy byli Polakami, to często były to trudne loty. To często były takie osoby, które dużo się dorobiły w szybkim czasie. O, może tak. I rzeczywiście to niekoniecznie było tak, że te loty były łatwiejsze, aczkolwiek, no i tutaj tak jak powiedziałam, niestety, aczkolwiek z mojego doświadczenia na prywatnych jetach, jeżeli mówimy o takich osobach, które często korzystały z latania na prywatnych samolotach, a nie była to jednorazowa sytuacja, to dla nich to nie było coś nadzwyczajnego, to nie robiło na nich większego wrażenia, więc oni byli bardzo niewymagający. Najczęściej to była kwestia podania jednej kawy w trakcie lotu i na tym się kończyło, a tak naprawdę to, o co im chodziło, to święty spokój. Czy to prawda, że szejkowie z dużym euro, tak? To z dużymi pieniędzmi nie szanują kobiet? Nie wiem, jak znowu nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, chociażby z tego względu, że ja nie miałam za bardzo doświadczenia z latałam tylko i wyłącznie dla jednego szejka z Arabii Saudyjskiej. Była to bardzo dziwna praca. Na tyle dziwna, że w pewnym momencie powiedziałam, że nie czuję się już tam komfortowo i musiałam odejść. I tutaj faktycznie trochę te historie są prawdziwe. Te historie o prezentach akurat w tym przypadku były prawdziwe. Ja w ogóle jak mam jakieś zdjęcia, to wam powrzucam, bo chyba jeszcze mam. To była taka sytuacja na przykład, o których możemy czytać, nie wiem, w książkach, bo dużo ich teraz wychodzi, tego typu. To była sytuacja, w której ja dostawałam w prezencie Rolexa za 50 tysięcy złotych, torebkę Prady za 20 tysięcy złotych. Czy za tym stały jakieś oczekiwania? Do dnia dzisiejszego nie wiem. Nigdy nic w moim kierunku nie zostało zrobione, co by sprawiło, że się czułam niekomfortowo, więc może jest to taki po prostu ich styl bycia, ale same te prezenty i specyfika pracy tylko dla jednej osoby, po prostu w pewnym momencie, kiedy ja już byłam też w związku, była dla mnie dość niekomfortowa, ale była to niesamowita przygoda, bo to są takie sytuacje trochę jak z filmu, dlatego że jak przylatywałam do Londynu, to nie było tak, że były wynajęte, nie wiem, 2-3 pokoje, tylko były wynajęte, nie wiem, 2 całe piętra w najdroższym hotelu w Londynie. Tam nie było żadnego limitu, tam nie było żadnego budżetu. Wysyłało się tak naprawdę konsjerza po 5 torebek Chanel. Dla mnie to była abstrakcja. I ja do dzisiaj nie potrafię ogarnąć, że można mieć tak strasznie dużo pieniędzy, ale z zewnątrz było to ciekawe doświadczenie. Jednocześnie jak rozmawiałam o tym ze swoimi jakimiś znajomymi czy ze swoim mężem, to też to, co było takie bardzo tam uderzające, to, że nigdy nie spotkałam tak bardzo nieszczęśliwego człowieka jak właśnie ten szejk. Więc akurat w tym przypadku rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dawały, co nie zmienia faktu, że często bardzo mocno pomagają. To taka długa odpowiedź na to pytanie. Wymogi dotyczące ubioru, makijażu i tak dalej. No to jeżeli mówimy o emirackich liniach lotniczych, to one były ogromne. Mieliście całą książkę dotyczącą tego, co możecie, co nie możecie. Przede wszystkim był mundur, który zawsze musiał być wyprany, wyprasowany i gotowy i tak dalej, bla, bla, bla. Mundur, który oczywiście zapewniała i opłacała firma. Ale tak, długość paznokcia musiała być konkretna, kolor paznokci musiał być konkretny. Pomadka była jedna, jedyna, która była chyba dozwolona, albo może 3 odcienie, które były dozwolone. Pamiętam, że to był MAC, ale jaki kolor nie pamiętam, które były dozwolone, których można było używać. Kolor włosów też nie mógł być żaden szalony, więc te wymagania były bardzo, bardzo, bardzo duże i był na to duży nacisk i na to się zwracało uwagę. Może nie zwracało się aż tak strasznie uwagi na wagę, mimo tego, że to było powiedziane na początku, że gdzieś tam, jeżeli się za bardzo przytyje, no to będzie to też jakoś nadzorowane, ale jakoś nigdy nie zauważyłam tego, a ja w pierwszych miesiącach przytyłam sporo, pracując jako stewardesa. Ale tak, no bardzo, bardzo wymagające. Jeżeli chodzi o pracę na prywatnych jetach, to było troszkę bardziej elastycznie, to raczej nie były już takie mundury, tylko po prostu garnitury gdzieś kupowane w jednym miejscu, tak żeby wszystkie stewardesy, a nie wiem, były z 3 czy 4, miały te same. I tutaj też miałyśmy często dość duży wpływ na to, przynajmniej u szejka, co wspólnie wybierałyśmy, więc mogłyśmy gdzieś tam wspólnie wybrać, oczywiście za jego aprobatą czy zgodą, ale mogłyśmy wspólnie wybrać, co to mniej więcej będzie. Dlaczego zrezygnowałaś z tej pracy? Zrezygnowałam z tej pracy, dlatego że nigdy tej pracy nie lubiłam i to jest moja w 100% szczera odpowiedź. I można by się wtedy zastanowić, dlaczego w takim razie tak długo tam pracowałam. I tu znowu szczerą odpowiedzią będzie to, że człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja do lepszego i versus to, co zarabiałam wcześniej, to tam zarabiałam bardzo dobre pieniądze i nie chciałam z tego rezygnować, a nie widziałam za bardzo dla siebie alternatywy, gdzie mogłabym mieć chociaż podobne warunki pracy. I długo mi zajęło to, żeby postawić swoje zdrowie psychiczne i fizyczne na pierwszym miejscu. Natomiast no już będąc też w związku z Bartkiem, w pewnym momencie to było dość trudne, żeby się rozstawać na przykład na 2 tygodnie. Ale to nie była praca, którą ja lubiłam. Jedyny czas, który ja lubiłam, to jest bardzo, bardzo ciekawe, to był okres tych 6 tygodni w akademii, gdzie się przechodziło ten trening na symulatorach, gdzie były egzaminy, gdzie była taka cała wiedza dotycząca samolotów, otwierania drzwi. To było coś, co ja uwielbiałam i w czym byłam bardzo dobra i w czym się super czułam i sprawdzałam. Natomiast jak przyszło już do samej pracy w sobie, to dla osoby, która lubi rutynę, dla osoby, która ceni sobie w jakimś stopniu spokój i jest introwertykiem, to była ciężka praca, to była bardzo ciężka praca fizycznie. Nie ma co się oszukiwać, praca stewardessy to jest trochę praca kelnerki, sprzątaczki na wysokości i to nie jest już tak prestiżowy zawód, jak był kiedyś. I fizycznie jest to bardzo, bardzo wykańczające, jednocześnie bardzo mocno zaburzające sen. A do tego jeszcze dla mnie Emiraty Arabskie to nie jest kraj, w którym ja dobrze się czułam, w którym chciałam żyć. Brakowało mi tam bardzo przyrody, brakowało mi deszczu, brakowało mi po prostu Europy. Czy tęsknisz za pracą? Wróciłabyś chociaż na jeden dzień? Na jeden dzień bym wróciła. Na jeden dzień bym wróciła, dlaczego nie? Byłabym ciekawa, ile jeszcze z tego pamiętam. Byłabym ciekawa, jak się po takim czasie będę tam czuła. No, więc na jeden dzień czemu nie? Ile godzin, jak wygląda taka praca, ile godzin dziennie, ile można zarobić? No to ile można zarobić, to już mówiłam. Ale jakbym miała na przykład przedstawić, mówię o takiej standardowej linii, taki typowy dzień pracy. Zazwyczaj loty odbywały się przynajmniej te dłuższe. One się raczej odbywały późnym wieczorem. Więc wyglądało to tak, że był pick-up time, czyli o którejś godzinie odbierały autobusy załogę z różnych miejsc, bo tych miejsc, w których mieszkaliśmy, było kilka z różnych miejsc. Jechaliśmy do takiego miejsca, w którym się odbywała narada, czyli taki briefing. Przy wejściu trzeba było zdać taki mini egzamin, czyli odpowiedzieć na 3 różne pytania odnośnie albo bezpieczeństwa, albo obsługi klienta. Jeżeli się na te pytania nie odpowiedziało poprawnie, to niestety, ale się nie leciało i miało to oczywiście też swoje konsekwencje później. Później przychodziło się do takiego pokoju, w którym była cała załoga, poznawało się całą załogę, dlatego że nigdy praktycznie nie latało się z tymi samymi ludźmi. To jest bardzo ważne. Tam jest tak strasznie dużo stewardów, stewardes, pilotów i tak dalej, że rzadko kiedy na locie było się z tymi samymi osobami, więc przedstawialiśmy się, omawialiśmy lot, odpowiadaliśmy też sobie na jakieś tam pytania i wtedy spokojnie przechodziliśmy dalej przez no taką mini odprawę. Przechodziliśmy do samolotu, samolot jeszcze był pusty, w tym momencie się ogarniało samolot, przygotowywało tak zwaną kuchnię, jeżeli się było odpowiedzialnym za kuchnię, przygotowywało się siedzenia, czyli kładło się, nie wiem, jakieś słuchawki, tego typu rzeczy. I to pewnie trwało dobre 3 godziny, zgaduję. Później ludzie wchodzili na pokład, samolot startował. Zazwyczaj w trakcie takiego lotu było 5 serwisów, jeżeli mówimy o takim locie, nie wiem, 12-14 godzinnym, czyli 5 posiłków. Co 30 minut jest zawsze też sprawdzanie toalet, żeby sprawdzić, czy są czyste, czy ludzie nie palą. Jeżeli jest się w klasie biznes, to jest się też odpowiedzialnym za tak zwany flight deck, czyli za pilotów, za to, co oni jedzą. Z takich ciekawostek nigdy pilot, nigdy kapitan i pierwszy oficer nie mogą jeść tego samego posiłku, żeby w razie czego, jeżeli jakiś posiłek będzie niedobry, zatruty, to żeby się nie rozchorowali obaj, więc każdy z nich musi jeść coś innego w trakcie takiego lotu. Taki lot wtedy trwa około 14 godzin. Zazwyczaj w ciągu takiego długiego lotu ma się też moment na sen. Albo pod pokładem, albo nad pokładem są takie, trochę wygląda to jak kuszetki w pociągach, łóżka, na których załoga idzie się, nie wiem, na 2 godziny przespać i potem się wymienia. I po lądowaniu następuje takie ogarnianie powierzchowne, bym powiedziała, samolotu, dlatego że później jest jeszcze oczywiście od tego grupa ludzi, którzy sprzątają samolot tak dokładniej i wtedy wsiadamy wspólnie do autobusu i jedziemy do hotelu i tyle. Ale generalnie no, z takich, nie wiem, 12-14 godzin lotu robi się często 20, więc to jest bardzo długa zmiana. Jak bardzo taka praca według Ciebie wpływa na sen, rytm dobowy? No bardzo. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Jeżeli jesteście załogą, która lata w nocy głównie, a przy tych długich lotach to są często nocne loty, no to faktycznie to ma ogromny wpływ. Ja też byłam taką osobą, która jakoś nie za bardzo potrafiła spać w dzień. Czyli jeżeli lądowałam przykładowo w Abu Dhabi o godzinie 6, to nie wiem, kładłam się spać o godzinie 8 i spałam pewnie maks 3 godziny i o 11 mój organizm po prostu wiedział, że to jest środek dnia i ja nie byłam w stanie dłużej już spać. Najgorszy dzień w pracy, najgorszy pasażer, coś co Cię zaskoczyło najbardziej. Ciężko mi chyba sobie teraz już przypomnieć, ale takich trudnych pasażerów było bardzo dużo. Bardzo dużo było takich pasażerów, którzy lecieli po raz pierwszy i lecieli z takiego z krajów, no nie ukrywajmy, trzeciego świata i nie za bardzo wiedzieli, jak się w samolocie zachować, ale to było absolutnie dla mnie zrozumiałe. Zdarzył się mi starszy pasażer, który, nie wiem, być może miał jakąś demencję i próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu. Było sporo turbulencji, sytuacji awaryjnych, ale jakoś tak z perspektywy czasu ciężko mi sobie przypomnieć jakiś najgorszy dzień, najgorszy lot. Generalnie ja ten okres cały wspominam trochę jak za mgłą już dzisiaj z perspektywy czasu. Ale tu pytacie właśnie o to, czy były loty, w których ja się bałam. Chyba po pewnym czasie ja byłam w większości przypadków już tak strasznie zmęczona, że mi po prostu już było wszystko jedno. Tak jak kiedyś jako dziecko bałam się latać samolotem, tak później turbulencje usypiały mnie jak dziecko i im większe były turbulencje, tym lepiej spałam. I tak zostało do dzisiaj w samolocie. Największe turbulencje, których doświadczyłam i one rzeczywiście były straszne, to były turbulencje na prywatnym samolocie, dlatego że on był maleńki, więc na nim było dużo bardziej wszystko odczuwalne. Ale poza jakimiś pojedynczymi wyciekami paliwa nie miałam nigdy, podejrzenie było bomby chyba, ale z tego co pamiętam to było jeszcze zanim weszliśmy na pokład, więc nie było żadnych takich sytuacji, które naprawdę sprawiły, że ja czułam, że może mi się coś stać. Co jest największą trudnością w pracy stewardesy? Uważam, że samotność. Uważam, że samotność, dlatego że jest to, po pierwsze Emiraty Arabskie to jest takie miejsce, w którym z jednej strony jest bardzo dużo takiego życia nocnego, towarzyskiego, wbrew pozorom, bardzo dużo imprez, ale ciężko też jest nawiązać bliższe relacje ze względu na rodzaj tej pracy. Uważam, że jest prawie niemożliwe, żeby być w zdrowym związku pracując tam. Na pewno nie z kimś z załogi, dlatego że jest to bardzo specyficzne środowisko, więc wydaje mi się, że to, co bym powiedziała, że jest najgorsze w tej pracy, to samotność, zmęczenie i takie poczucie, przynajmniej dla mnie od samego początku, że jest to coś tymczasowego i że jednak ja muszę myśleć o tym, co będzie dalej i jak będzie dalej wyglądała moja przyszłość. Czytam, słuchajcie, jak dbałaś o dietę na początku w ogóle i bardzo szybko zauważyłam tego konsekwencje. Czy uczestniczyłam w szkoleniu linii Emirates? Emirates nie, ale Etihad tak i ona wygląda, to szkolenie wygląda podobnie. Czyli to jest tak, jak powiedziałam, 6 tygodni, bardzo dużo egzaminów. To jest tak, jakby się szło na cały dzień tak naprawdę do szkoły. Poza weekendami chyba. I tam faktycznie przechodzi się przez wszystkie rodzaje samolotów, na których się ma mieć licencję, bo każdy samolot wymaga osobnej licencji. Przechodzi się przez kwestie bezpieczeństwa, serwisu, bo to jakby też jest rozdzielone, czyli kwestie latania, bezpieczeństwa, kwestie serwisu, czyli tego, jak jest podawany posiłek, na jakim lodzie jaki jest posiłek. To są dwie różne rzeczy. Są symulatory, czyli tak wsiadasz, wchodzisz do... Jak mam na pewno zdjęcia, więc wam powrzucam. Jak wchodzisz do samolotu, to poddają cię sztucznym turbulencjom, musisz zjeżdżać po tych takich slajdach ewakuacyjnych, musisz się uczyć, jak otwierać i zamykać drzwi. Są zadania w basenie, aczkolwiek... Chyba to był jeden dzień, to było bardzo szybkie. Są ćwiczenia z gaśnicą. To było bardzo fajne. Autentycznie to jest taki czas, jak wam o tym mówię, to ja bardzo ciepło to wspominam. Miałam bardzo fajną grupę. To był taki właśnie też jedyny czas, kiedy się tworzyło jakąś społeczność, no bo się miało jakąś tam przydzieloną klasę przez te 6 tygodni. No i niestety potem się... Wszyscy trochę rozchodzili w swoich kierunkach ze względu na to, że no już się latało bardziej randomowo na różnych lotach. Więc to odpowiadając na większość takich waszych pytań, które tutaj zadaliście, z perspektywy czasu myślę sobie, że nic mnie w życiu tak strasznie dużo nie nauczyło jak ta praca. Czy bym dzisiaj to zrobiła jeszcze raz? Nie. Więc cieszę się, że wtedy nie miałam tej wiedzy, którą mam dzisiaj, bo mimo wszystko bym bardzo dużo straciła. To by było tyle chyba w tym temacie. Dało mi to ogromną, ogromną szansę na poznanie niesamowicie ciekawych ludzi, bo latałam i z celebrytami takimi na światowym poziomie, z piłkarzami bardzo często, co mi niewiele mówiło. Z politykami, z właścicielami jakichś bardzo ciekawych biznesów, często ludźmi, którzy bardzo, bardzo ciężko pracowali na to, co mają, więc się fajny był ten taki obraz tego, żeby to poobserwować z zewnątrz. Nauczyłam się też bardzo dużo o innych narodowościach, no bo nie dość, że miałam załogę często, która była z przeróżnych miejsc na świecie, to też latałam w różne miejsca na świecie. Ale tak, dużo się nauczyłam o sobie, o to, czego nie lubię, co jest totalnie nie moją bajką, co jest zupełnie poza moją strefą komfortu. Nauczyłam się też takiej umiejętności, że wydaje mi się, że jestem w stanie się dogadać z każdym w każdym miejscu. Widziałam najpiękniejsze, najcudowniejsze hotele, jakie są pewnie na świecie, najlepsze, najpiękniejsze restauracje. I to jest fajne, bo ja to gdzieś tam odhaczyłam w Wiem, że tego zupełnie nie potrzebuję w swoim życiu, ale miałam to doświadczenie, które pewnie ma niewiele osób i jest to fajne powspominać sobie tutaj przy Was, jak to było. I uważam, że dla młodej osoby, która nie jest jeszcze przekonana o tym, co chce robić w życiu, a nie musi wiedzieć, to jest super sprawa, to jest super praca, to jest, mimo tego, że to jest ciężka praca, to na pewno jest to praca, która ci bardzo dużo nauczy i z której na pewno wyniesiesz doświadczenie, które jakoś ci się przyda, w czymkolwiek byś później w życiu nie robił. Więc żeby mimo wszystko, mimo tego, że to nie była moja bajka, zakończyć takim pozytywnym akcentem, to jest to, co bym Wam powiedziała na temat tej pracy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Bardzo mi było miło dzisiaj się tym z Wami podzielić, bo dawno o tym nie rozmawiałam. I tyle. Usłyszymy się w następnym odcinku, w którym ja, moi drodzy, będę dużo mniej mówiła. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo.